Drodzy Państwo, rozpoczynamy audycję jak w każdy piątek, szukając Słowa Bożego. I w naszym studio witam.
Kłania się wszystkim i pozdrawiam ksiądz Tomasz Tłodziecki, wicerektor tutajszego seminarium w Toruniu i moderator dzieła Jana Pawła II, tutaj też w diecezji toruńskiej. I bardzo serdecznie się cieszę, że będziemy mogli rozważać Słowo Boże na najbliższą niedzielę, czyli pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.
Zapraszamy zatem do tej naszej wspólnej medytacji. Rozpoczynamy od modlitwy do Ducha Świętego. Święty, stąd w nasze serca rozpal je ogniem Twojej miłości i dopomóż nam, uzdolnij nas, abyśmy wydawali na co dzień owoce słowa, tak jak to czyniła najdoskonalej Najświętsza Maria Panna, Matka Słowa Wcielonego. Przyjdź, Duchu Święty. Zapraszamy teraz Państwa, abyśmy wsłuchali się w te słowa refleksji nad czytaniami z najbliższej niedzieli, która będzie pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. W te refleksje wprowadzi nas ksiądz dr Tomasz Tłodziecki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej.
Kłaniam się wszystkim jeszcze raz. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby wsłuchać i otworzyć nasze serce na Słowo Boże, które dzisiaj Bóg chce zasiać w nasze wnętrze, jednocześnie jakby nas już w pewien sposób pokierować, przygotować na przeżywanie najbliższej niedzieli, bardzo ważnej, bo wprowadzającej nas po środzie popielcowej w ducha Wielkiego Postu. I choć za chwilę rozważymy i przybliżymy sobie lekturę wszystkich perykop Pisma Świętego, które są przeznaczone na tę niedzielę w roku C, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, to chciałbym na początku zwrócić uwagę może na taki jeden aspekt, który wyłoni się nam z Ewangelii Świętej, którą bardzo dobrze znamy wszyscy, nawet nie dotykając jeszcze lektury, bo to jest scena kuszenia Pana Jezusa na pustyni przez złego ducha. Otóż tam, jak wiemy, Pan Jezus poruszy bardzo ważny aspekt naszego życia, mówiąc o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale właśnie każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Zauważmy, że właśnie my pośród stworzeń różnimy się tym, że do życia potrzebne nam jest też słowo. Słowo, które nas inspiruje, które nas prowadzi, które nas ożywia. Nie wystarczy pokarm materialny. Dlatego Chrystus od początku chce powiedzieć, nawet kamienie zmienione w chleb nie wystarczą człowiekowi do zaspokojenia prawdziwych jego potrzeb. I my dzisiaj właśnie mamy okazję I na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Bóg daje taką sugestię, jeśli chcesz dobrze przeżyć ten czas, to przede wszystkim musisz otworzyć się dobrze na moje słowo, które będzie tak oficie na różny sposób w czasie tego świętego czasu, tych 6 tygodni, jakie mamy do dyspozycji, do ciebie docierać. Czy to poprzez właśnie lekturę Pisma Świętego, czytania, które słyszymy, będąc na liturgii, ale także poprzez jakieś specjalne także ćwiczenia duchowe, może rekolekcje przez nas przeżywane wtedy, jak wiemy, ta obfitość słowa jest wielka, a naszym zadaniem jest po prostu karmić się nim, żywić się tym słowem i po prostu przemieniać jego treść w konkretne owoce w naszym życiu. Dlatego pod tym kątem i w tym duchu po prostu poprzez spotkanie z żywym Słowem, które dzisiaj do nas gorąco chce przyjść, poprzez po prostu samego Chrystusa, który jako Słowo Boże chce wniknąć w nasze serca, spróbujmy przeżyć to spotkanie ze Świętym Słowem na liturgię najbliższej niedzieli.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana Boga swego: ojciec mój, Aramejczyk błądzący, stąpił do Egiptu. Przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj, opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Położysz je przed Panem Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu Bogu swemu. Oto Słowo Boże.
Pierwsze czytanie, które Kościół daje nam pod rozwagę w najbliższą niedzielę, wyjęte jest z bardzo ważnej księgi Starego Testamentu, zamykającej z jednej strony, tak mówi się, pięcioksiąg, Księga Powtórzonego Prawa, a z drugiej strony też wielu uważa jako początek i fundament wszystkich ksiąg historycznych. To ono, właśnie ta księga daje fundament postępowania, określa prawa, którymi ma się kierować człowiek, aby żyć dobrze, szczęśliwie i kroczyć drogami Bożymi. Ale fragment, który dzisiaj czytamy, ma jeszcze ważniejsze, można powiedzieć, przesłanie. Jest to fragment, który nazywamy, czy też w tradycji żydowskiej nazywany jest kredem historycznym wszystkich Izraelitów. Takim wyznaniem wiary, które odnosi się do historii, którą kierował, którą wprowadził Pan Bóg Izraelitów. I mają oni, jakby w codziennej modlitwie, a szczególnie to czytanie było modlitwą, którą wypowiadał każdy Izraelita, przychodząc do świątyni w święto plonów, bo tu słyszymy właśnie o przyniesionym darze nowych plonów, miał wypowiedzieć te słowa, by ciągle potwierdzać jakby, iż jest się świadomym, kto kieruje historią człowieka. Tą historią człowieka kieruje sam Bóg. Każdy Izraelita miał o tym Bożym prowadzeniu każdorazowo, będąc w świątyni, na święto plonów, przypominać sobie, ale też i przed Bogiem to wyznawać, by nie zboczyć z właściwej drogi. I rzecz, na którą też warto wskazać w tym czytaniu, to bardzo ciekawe użycie dwóch terminów. Zauważmy, czytanie mówi do nas w ten sposób. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem. A z drugiej strony, za chwilę, w tej lekturze słyszymy takie słowa. I przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Z jednej strony wyprowadzenie człowieka z niedoli, z nieszczęścia, z wpływów złego ducha, można powiedzieć. Odnosząc to potem już do Nowego Testamentu, wyprowadzenie człowieka, bo takie jest całe dzieło Jezusa Chrystusa, z nędzy, z upadku, z grzechu, właściwie ze stanu śmierci poprzez Jezusowe zmartwychwstanie i wprowadzenie człowieka w nową rzeczywistość. Ten Stary Testament oczywiście to czytanie zapowiada rzeczywistość nową. Ale zawsze, kiedy człowiek właśnie zostawia coś starego, tak jak i teraz, patrząc choćby na naturę, zostaje coś starego, czas bezowocny, czas jesieni, czas zimy i Bóg wprowadza nas w czas życia, które zaowocuje nowymi plonami. Tak też dzieje się w historii. To człowiek ma sobie przypominać. To Bóg jest właśnie dawcą tych darów i to On poprzez nowe plony też, jako pewien symbol, wtedy w Starym Testamencie, tak i teraz, poprzez liczne plony naszego życia jakby pokazuje, że ciągle chce nas wprowadzać do tej nowej rzeczywistości. A takim najwspanialszym plonem dla Boga jest nawrócenie człowieka. Wyjście z tego starego stanu, z tego starego momentu historii, można powiedzieć, poddanie się Jego zbawczej łasce i wejście w nową rzeczywistość. I to jest właśnie też sens Wielkiego Postu. My mamy wyjść od starego człowieka, każdy z nas wie, i w środę popielcową jakby przyjmując ten gest posypania popiołem, pokazał człowiek, że tkwi czasami w starych rzeczach. I teraz chce przez ten czas pięknie przejść, czasu oczyszczenia, czasu odnowienia, by stać się kimś nowym, kimś wspaniałym i wejść w nową rzeczywistość. Tę nową rzeczywistość wyznaczy nam dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. I obyśmy właśnie poprzez i Słowo Boże, które właśnie tak pięknie nas dotyka i dociera i wskazuje, umieli na różne sposoby przynieść piękny plon Panu Bogu, czyli wejść w nową rzeczywistość, w nową jakość życia.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, cóż mówi Pismo? Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak mówi Pismo, żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Oto Słowo Boże.
Najmilsi, to czytanie wyjęte z listu do Rzymian to również, i tak możemy je nazwać, z całą pewnością wyznanie wiary. Tak jak powiedzieliśmy, czytanie pierwsze mówiące o wyznaniu wiary Izraelitów, credo historyczne Izraelity, przypominające każdemu wierzącemu Żydowi, kto jest jego panem, skąd wywodzi się jego ród. Tak ten fragment listu do Rzymian z pewnością może być takim kredem i on jest przecież fragmentem naszego kredo wyznawanego na każdej mszy świętej, może być właśnie takim kredem dla każdego chrześcijanina, wierzącego człowieka, bo cóż innego my czynimy, jak nie wyznajemy za każdym razem, że Jezus jest naszym Panem, że jest Synem Bożym, że jednocześnie przede wszystkim to najważniejsza prawda, powstał z martwych, Bóg wskrzesił go z martwych. A jak nie ma zmartwychwstania, powiedział święty Paweł na innym miejscu, to bez sensu jest nasza wiara. Więc ta największa prawda jest właśnie zawarta w tym czytaniu. I teraz najważniejsza jakby kwestia jeszcze dodatkowo w tym krótkim fragmencie listu. Miejscem, które decyduje o tym, czy człowiek uwierzy, przyjmie zbawienie, prawdę właśnie, że Jezus jest Panem i prawdę o tym, że zmartwychwstał dnia trzeciego, jest serce człowieka. To właśnie teraz jest ten czas, kiedy człowiek ma o to serce gorąco zadbać. Chrystus bardzo często ten temat serca poruszał w swoim orędziu i mówił, że to właśnie z serca człowieka pochodzi albo wszelkie dobro, albo też jest to siedlisko wszelkiego zła. O to serce trzeba zadbać. Jeżeli człowiek podda serce Bogu, to mamy możliwość, to mamy tę okazję potem, to jest ta moc w nas wyznawania, że Jezus jest Panem. Jeśli nie, to Chrystus mówi, jeśli o serce nie zadbasz, to tam zagoszczą wszelkie najgorsze możliwości, no, wszelkie najgorsze sprawy, jakie człowieka dotykają. I nawet określa w ten sposób, że zamieszka tam zły duch, z którym Chrystus w naszym imieniu walczył i przezwyciężył jego pokusę. Co więcej, on czasem, to serce czasami i przygotowane, ale nie wiadomo komu oddane, zaprosi 7 innych złych duchów i czynią stan człowieka pierwotnym jeszcze gorszy niż właśnie ten pierwotny wcześniejszy stan. Dlatego ten czas, który teraz Bóg daje, jest właśnie czasem troski o nasze serce, o napełnienie je wielkimi dobrymi treściami. A przede wszystkim właśnie zwróceniem uwagi na to, co wyznajemy naszymi ustami. Każdy z nas przybędzie do świątyni, rozważamy dzisiaj Słowo Boże, ona ma właśnie nas natchnąć do tego, byśmy w pełni świadomi i z mocą zastanawiali się nad każdym słowem, które wypowiadamy, będąc przed ołtarzem Pana. Tak jak Izraelita, przychodząc z plonami swego życia, tak my też z darami naszego życia, z owocami naszej pracy, owocami naszego życia rodzinnego przychodzimy co niedzielę do kościoła, ale też głęboko trzeba wniknąć w te słowa, które wyznaję. W imię kogo tu się spotykam, przed kim staję, przed kim otwieram moje serce. I niech właśnie to czytanie będzie takim pięknym właśnie drogowskazem, natchnieniem do tego, aby w najbliższą niedzielę wyznać rzeczywiście pełnią serca, pełni świadomi, że nie ma innego Pana w naszym życiu, tylko Jezus Chrystus. I nasze serce jest przede wszystkim Jemu oddane, i jest Jego mieszkaniem i On tam jest jedynym i wyłącznym władcą.
Proszę pozwolić jeszcze, zanim przejdziemy do Ewangelii, na taką jeszcze krótkie dopowiedzenie. Otóż święty Paweł, apostoł, który pisze te słowa o tym wyznaniu imienia Bożego, albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Mógłby ktoś powiedzieć, no tak, święty Paweł, wielki teolog, apostoł, pisarz, podróżnik, no tak pisał bardzo ładnie, bo był bardzo wykształcony, no ale dzisiaj ten świat tak pędzi. Gdy to ostatnie zdanie tej części zabrzmiało, przypomniałem sobie to podanie o momencie śmierci świętego Pawła. To miejsce, które dzisiaj w Rzymie znane jest jako Trzy Fontanny. Święty Paweł, który oddawał życie Bogu tam, ścięty mieczem, według świadków jego głowa, gdy toczyła się, 3 razy się odbiła i 3 razy padło z jej jeszcze ust słowo Jezus. I w miejscu tych, te, gdzie ona dotknęła, wybiły 3 fontanny. Piękny symbol, woda, symbol zbawienia. I to świadectwo ostatniej chwili życia świętego Pawła, które mówi nam o tym, że to, co on pisał, to jest po pierwsze treść jego życia. To nie jest jakaś beletrystyka, piękne opowiadanie, które im bardziej sensacyjne, w tym większym nakładzie się rozchodzi, ale to jest treść jego życia. Ale co więcej, nie tylko jakaś subiektywna, prywatne przeżycie, ale to jest opis rzeczywistości, która nas otacza. To jest coś, w czym my żyjemy. I dlatego jest to takie ważne. Dlatego jest to tak szalenie istotne, o czym ksiądz przed chwilą tutaj powiedział, księże doktorze. to jest świat, w którym my żyjemy. I święty Paweł go opisuje tak bardzo, powiedziałbym, precyzyjnie, wskazując nam na te najistotniejsze punkty, momenty w rzeczywistości, o których nie wolno zapomnieć, których nie wolno nigdy przeoczyć. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i 40 dni przebywał w duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. A wówczas wyprowadził go na górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu twemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim rozkażę o tobie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Oto słowo Pańskie.
Najmilsi, nie ma Ewangelii, w Piśmie Świętym, fragmentów mniej czy bardziej ważnych, ale ten fragment na najbliższą niedzielę, fragment Ewangelii Świętego Łukasza, ma niesłychanie doniosłe znaczenie. Popatrzmy, że już na samym początku publicznej działalności, można powiedzieć preludium publicznej działalności, przygotowanie do niej odbywa się na pustyni i tu już Pan Jezus po raz pierwszy pokonuje złego ducha. Po to tuż przeszedł na ziemię, po to, aby wyzwolić nas ze tych szponów śmierci, które zgotował diabeł człowiekowi, i Chrystus bardzo prosty, wspaniały sposób pokonuje tego złego ducha. I najpierw, patrząc na dzisiejszą Ewangelię, oczywiście dotknijmy symboliki pustyni, bo ona tutaj ma na wstępie doniosłe znaczenie. Oczywiście sam pobyt Pana Jezusa na pustyni, te 40 dni nawiązują do 40 lat wędrówki przez pustynię narodu wybranego, który wędrował w konkretnym celu, po to, aby się oczyścić, jak wiemy ze Starego Testamentu, po to, aby wymarły pokolenia, które w pewien sposób walczyły z Bogiem, którym zabrakło wiary właśnie, które nie potrafiły tego Bożego planu, który Bóg chciał człowiekowi powierzyć, po prostu przyjąć. Nie umiały zaufać Bogu, jeśli są zdolne dać ludziom ziemię, która została im od wieków przygotowana, która wydawała się nie do zdobycia, nie do przyjęcia. Wymarło tam przez 40 lat dwa pokolenia To taki symboliczny moment, po prostu 2 razy po 20, żeby była pewność, iż ten nowy lud jest całkowicie czysty, ma wolne serce na przyjęcie wielkiego Bożego przesłania. I taką symbolikę dzisiaj właśnie prezentuje nam Ewangelia. Ale tu jeszcze do jednej kwestii należy się odwołać przy zrozumieniu, przy próbie zrozumienia symboliki pustyni. Otóż momentem, który oczyszczał zawsze z grzechów w ciągu roku, był to chyba najważniejszy dzień w tradycji żydowskiej, był dzień pojednania. Jak wiemy, i to też w naszej tradycji zostało przejęte, takim najważniejszym momentem było wypędzenie kozła na pustynię, kozła, na którego kapłan wcześniej złożył grzechy całego ludu, aby ta pustynia właśnie wchłonęła to stworzenie wraz z tymi grzechami, bo wiemy, że na pustyni człowieka i każde żywe stworzenie nie przeżyje dłużej niż kilkadziesiąt godzin bez pożywienia, bez napoju, w upale i trudnych warunkach. I była pewność, że ta pustynia po prostu wchłonie te grzechy ludu całkowicie, a naród potem po tej uroczystości wychodzi oczyszczony z nową jakąś perspektywą, nową drogą. I popatrzmy, że Pan Jezus też w naszym imieniu idzie na tą pustynię, by te najważniejsze pokusy, jakie człowieka dotykają, każdego z nas, pokusa bogactwa, pokusa władzy, czy też pokusa po prostu, nazwijmy tą krótko, brania Boga do czczych rzeczy, czy inaczej nawet można też to zinterpretować, stawiania się wyżej niż Bóg, posiadania Boga na swoje usługi, to ja będę Bogu wydawał polecenia, niech On tutaj się teraz o mnie troszczy, niech On tutaj zrobi coś, żebym ja nie uraził nogi o kamień. Te wszystkie pokusy w nas tkwią i to Chrystus bierze na pustynię i chce, żeby to tam obumarło. On w naszym imieniu, On Syn Człowieczy, niczym nie różniący się i z nami miał wszystko wspólne oprócz właśnie grzechu, który pokonał w naszym imieniu już wtedy, rozpoczynając działalność publiczną. I tak też właśnie chce Chrystus pokazać nam doniosłość tego czasu pustyni, który teraz się zaczął, by każdy z nas właśnie znalazł taki czas i czas na odkrycie w sobie różnych zagrożeń czy tych spraw, które nas zniewalają i abyśmy umieli wyjść na taką pustynię. To czasami, jak podpowiada Ewangelia, wcale nie musi być jakieś szczególne miejsce, nie trzeba daleko jechać. To może być moja własna izdebka, w której uklęknę i przed Bogiem, przed Ojcem, który widzi w ciemnościach, otworzy moje serce. On sprawi, że to, co złe właśnie, te takie jakby niegodne i szemrzące pokolenia, to wszystko, co jest grzechem w moim życiu, aby tam obumarło, by Jego ta właśnie zbawcza łaska, ręka Boża mnie dotknęła i spowodowała, że stanę się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, że moje właśnie serce, o którym powiedział nam już wcześniej święty Paweł, stanie się wspaniałym mieszkaniem dla Boga.
Może jeszcze tutaj zwrócimy uwagę na taką ciekawostkę w tej strukturze dialogu Jezusa. Właściwie nie wiem, czy można nazwać to dialogiem, czy Bóg w ogóle dialoguje z siłami zła, z szatanem. To jest pierwsze podstawowe pytanie.
Choć nie jest to nowum, ponieważ wiemy, że w Księdze Hioba Bóg w sprawach Hioba właśnie dyskutuje z samym szatanem. On tam przychodzi i jest jakby tym rzecznikiem spraw hiobowych i Bóg dopuszcza pewien dialog. Aczkolwiek oczywiście musimy tutaj pamiętać o pewnych jakichś tam niuansach literackich, ale przyjmijmy, że w jakąś tam dyskusję, bo i też w Księdze Rodzaju, kiedy wypowiada Bóg te słowa przekleństwa w stosunku do szatana, też mamy jakąś formę dialogu, więc jakieś, powiedzmy, sposób zwracania się Boga do szatana pewnie też istnieje. Jest to jednak też jego stworzenie, więc być może jakaś forma kontaktu istnieje i możemy na to jakoś tam przyzwolić, czy dopatrywać się tego.
No ale jeżeli powiemy o tym, że dialog to jest pewna relacja interpersonalna, wymiana opinii, która skutkuje później pewną zmianą tak. W obydwu dialogujących, tak. To w tym wypadku takiej zmiany nie ma.
Nie ma, oczywiście.
Ponieważ tu jest starcie odwiecznej, absolutnej prawdy z odwiecznym kłamstwem.
Tak jest, i złem, które nie chce się z tego zła wyzwolić i odstąpić po prostu. Zgadza się.
Ale co zwraca uwagę tutaj w tej perykopie świętego Łukasza przeczytanej? Otóż to stopniowanie odpowiedzi przez Jezusa. 2 razy Jezus zaczyna swoją odpowiedź, jest napisane, czyli powołuje się na stricte na słowa Biblii, tak słowa Pisma Świętego, a za trzecim razem mówi, powiedziano, mówią, mówi się, tak się mówi. Tak.
Czyli tradycja pewna.
I to jest ciekawe, prawda?
Tak. I gdybyśmy chcieli jeszcze dopowiedzieć więcej, każda, zauważmy, z tych pokus szatańskich, to jest też szatańskie w tym całej strukturze, właściwie nakłania do dobrego. No bo szatan jakby podkreśla autorytet samego Chrystusa, wie, że ma kogoś, tak to nazwijmy, zacnego przed sobą, wielkiego, i chce mu powierzyć władzę. Czy to jest coś złego, żeby właśnie ktoś taki rządził? Pewnie nie. Ludzie sami zorientowali się po jakimś czasie, że warto by było, aby Chrystus nimi kierował. Chcą go wołać królem, bo przecież robi rzeczy dobre. Tak samo, czy to jest złe, że człowiek chce się posilić po 40 dniach postu? Pewnie też nie. Ale co jest właśnie tutaj ciekawe w tych pokusach, że nigdzie szatan właśnie nie zwraca uwagi na, jakby tak to nazwijmy, tajemnicę krzyża. Wszystko zawęża się do wymiaru czysto ziemskiego. To ma służyć tylko temu tutaj materialnemu wymiarowi rzeczywistości. Nie ma w tych propozycjach szatana wyjścia dalej właśnie. Człowiek jakby nawet spełniając te rzeczy, nie ma wcale osiągnąć doskonałości czy kontaktu z Bogiem. I to jest właśnie szatańskie i przewrotne, bo Chrystus od początku też powie, nie zależy mi na władzy ziemskiej, nie zależy mi na, tak jak to rozumiecie, chcę powiedzieć też i uczniom czasami i tym, którzy go słuchają, na pojmowaniu mnie jako Mesjasza, który politycznie, społecznie tu uzdrowi sytuację. Wy macie mnie pojąć jako Mesjasza duchowego, Mesjasza, który was wprowadzi do Królestwa Bożego, o czym w ogóle nie ma mowy w tych pokusach, które wyraża na pozór pozytywnie szatan właśnie w tych swoich wypowiedziach.
No i pierwsza pokusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. O tu można różną refleksję prowadzić, prawda, zamiana kamienia w chleb, tak, i tak dalej, ale skupmy się może na samym tym fakcie, chleb. Popatrzmy, szatan próbuje zmusić Chrystusa do tego, żeby sam sobie zaprzeczył, bo tak. To przecież Chrystus jest chlebem życia, tak jest. Ja jestem chlebem życia, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. A tutaj ktoś przychodzi i mówi, jeżeli ty jesteś Synem Bożym, czyli w domyśle, prawda, także tym chlebem, który zstąpił z nieba, ale tego już szatan nie mówi. To jest właśnie ta półprawda.
Tak jest.
Jeżeli ty jesteś Synem Bożym, to sobie zamień ten kamień w chleb. To jest niesamowite jakieś matactwo i zagmatwanie.
Tak jest, co więcej, szatan jakby chce podpowiedzieć, będziesz przecież uczył uczniów, on doskonale wie, żeby prosili o chleb. Przecież my to robimy w każdej mszy świętej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To kiedyś pięknie wyraził w jednym z rozważań Alessandro Pronzato, mówiąc, że cała właściwie nie tylko Ewangelia, ale Pismo Święte pachnie chlebem, bo Bóg przecież kierując losami właśnie tych Izraelitów dzisiaj przynoszących w Księdze Powtórzonego Prawa dary, swój koszyk z darami, kierował ich właśnie, czy prowadził, dając im mannę do spożycia. A więc co jest złego w tym właśnie, ale ten chleb ma wskazywać na coś więcej, na coś, na zupełnie inny wymiar. Jeżeli też Izraelici w historii tylko kierowali swoje spostrzeżenia, czy swoje umysł tylko na ten chleb ziemski, to wiemy, że swoje życie przegrali i wiemy, że często szemrali Bogu, że już ten pokarm nam się znudził. Nie odkrywali w tym innego wymiaru zupełnie, właśnie tego wymiaru Bożego. Bóg ma poprzez ten dar zupełnie inny plan dla człowieka. No właśnie o to chodzi, że samo żywienie się chlebem jeszcze mnie do zbawienia nie doprowadzi. Ja muszę zauważyć w tym chlebie coś więcej. Dlatego i to przesłanie, właśnie do tego wracamy, że tutaj nie ma tej tajemnicy wyrzeczenia i nie mogę się skupić tylko na zdobywaniu tego chleba. Ja muszę przekroczyć tę barierę i widzieć, że zdobywanie codziennego chleba jest tylko krokiem naprzód, który ma mnie doprowadzić do większego dobra, do większych wartości. To ma być pewien etap pośredni. Ja przede wszystkim muszę ubogacać mojego ducha. I ten chleb żywy, którym jest Jezus Chrystus w Eucharystii, to też Jezus chce. To bardzo trudna prawda, bo wiemy, że potem wielu się buntuje i gorszy, jak on może dać nam swoje ciało na pożywienie, ale właśnie taką prawdę musimy odkryć.
No i tu też trzeba, byśmy również, tak jak Jezus miał doskonale świadomość, kim jest, i dlatego mógł łatwo odeprzeć taką pokusę. Przecież to oczywiście. Ja jestem chlebem życia. Trzeba byśmy także mieli tę świadomość o sobie samych, kim my jesteśmy.
Właśnie o to chodzi. I tutaj my musimy wiedzieć, że jesteśmy słabi. I tutaj jest też taka ciekawa sytuacja ze struktury Ewangelii, to wynika, ponieważ jak widzimy, jest to na początku pewnej jakiejś ważnej części Ewangelii, tak to nazwijmy, działalności publicznej Pana Jezusa. Możemy podzielić Ewangelię Łukasza na tę część w ogóle wprowadzającą, kiedy mamy Ewangelię dzieciństwa, tak też zresztą przez nas doskonale znaną z czasu Bożego Narodzenia, a potem jest ten oczywiście moment triduum paschalnego, tak to nazwijmy, ten moment Paschy Jezusa, opis męki, śmierci, zmartwychwstania. Ale ta wielka część, jakby środkowa Ewangelia jest przygotowana właśnie tym wydarzeniem. I dlaczego o tym mówimy? To jest pewien początek i też można tutaj jeszcze się doszukiwać pewnych powiązań w ogóle z rodowodem Jezusa Chrystusa, który umieszcza na początku swojej Ewangelii Święty Łukasz. Ona, ten rodowód poprzedza właśnie tę perykopę o kuszeniu Pana Jezusa, czyli tak jak człowiek na początku, pierwszy człowiek był kuszony, Adam, no taka jest niestety no, ta tragiczna historia zbawienia, że ten pierwszy człowiek upadł i my konsekwencje, skutki tego nosimy i Chrystus musi przyjść, żeby nas z tego wyzwolić. Tak też Chrystus chce pokazać, u początku twojego życia, czy twojego dzieła i w ogóle w twoim życiu, ty też będziesz kuszony. I inaczej to, co ojciec podpowiedział, ty sobie nie dasz rady beze mnie po prostu. To ja przezwyciężyłem te pokusy. Jeżeli chcesz być człowiekiem prawdziwie wolnym, prawdziwie żyjącym, szczęśliwym, no to musisz właśnie wyznać, że ja jestem Panem, tak jak to powiedział w liście święty Paweł, w liście do Rzymian. Musisz prędzej czy później tę prawdę odkryć. Ale jak ja będę Panem, to znaczy ufaj wtedy, że ja za ciebie już szatana pokonałem. Pokonałem w tym pierwszym dialogu. On odstąpił aż do czasu, czyli do momentu kuszenia ponownego, który jak wiemy jest w Ogrójcu przede wszystkim. Kiedy Chrystus powie, ojcze, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Ale nie tak jak ja, ale jak ty chcesz. Jezus przyjmuje ten kielich, jak wiemy. Umiera na krzyżu za nas, a nawet tam, jak wiemy, ta pokusa ogromna była, którą i tam Chrystus przezwycięża. Więc Jemu trzeba zaufać, żeby i w naszym życiu pokusy, które na pewno przyjdą, przezwyciężyć.
No, ta druga pokusa wydaje się, że szatan daje o sobie świadectwo jako kimś zupełnie naiwnym, bo przecież jak można proponować władzę nad światem komuś, kto ucisza burzę, kto wskrzesza umarłych, tak kto ma absolutną władzę nad wszystkim, jak można mu proponować władzę wszystkich królestw? To jest zupełnie jakaś pomyłka.
Tak jest. I wiemy, że Chrystus to potwierdzi, mówiąc do Piłata, nie miałbyś żadnej władzy, gdybym ja ci jej właściwie nie dał, to znaczy nie przyszła z góry, to jakby Chrystus sugeruje, czyli od Ojca, czy a ja jestem z Ojcem jedno, więc ta władza twoja też pochodzi ode mnie. Więc rzeczywiście pokusa bardzo naiwna, ale pokusa, która, jak zauważmy, nas bardzo zniewala, bo nie ma człowieka, który nie chciałby władzy, nie ma człowieka, który by jakby nie cierpiał. Wyobraźmy sobie nawet taką sytuację, ja często to mówię studentom, nawet kiedy człowiek ma przysłowiowo władzę nad jedną tylko osobą, jakąś tam jednym podwładnym, to już bardzo często bez pewnej kontroli, o której dzisiaj tu jakby Chrystus chce nam powiedzieć, bardzo często ta władza przeradza się w tyranię. I to jest właśnie też jakby pomysł na życie szatana tutaj, ten taki naiwny. To jest coś, co nas fascynuje, bo kto by nie chciał mieć władzy nad wszystkimi królestwami i bogactwa wszelkiego i hołdów składanych z tej czy z tamtej strony i podkreślania, że ty jesteś najważniejszy, najpiękniejszy. Ale tutaj musimy znów wrócić uwagę na co Chrystus podkreśla i znów wrócić do przesłania świętego Pawła. I kiedy Chrystus powie, królestwo moje nie jest stąd, to my musimy szukać, skąd ono tak naprawdę jest. A więc nie to naiwne, które podpowiada dzisiaj szatan, ale szukać w sobie tego królestwa. I tym królestwem jest znowu, i tu musimy o tym pamiętać, nasze serce. To tym chce Chrystus władać. On właśnie daje tę alternatywę. Albo zaproponujesz to swoje królestwo szatanowi, albo mnie. I jeżeli ja tam wejdę, ja tam będę u ciebie mieszkał i z ojcem przyjdziemy, to będziemy tam wieczerzać. Czyli będzie najwspanialsza wspólnota, najwspanialszy moment, jaki człowiek może przeżyć. Po prostu wspólnota z Bogiem odbędzie się w twoim sercu. I to jest to królestwo, które ty powinieneś najbardziej dbać. A jeżeli je zdobędziesz, to myślę, że wszystkie inne potem też ci będą dane, a przede wszystkim będziesz umiał, chce Chrystus chyba powiedzieć, po prostu kierować, rządzić sobą, byś potem umiał pięknie czy umiejętnie rządzić, kierować innymi. Tak jak mamy to w wielu przypowieściach Jezusa pokazane, czy dobrym rządcy, czy choćby o miłosiernym ojcu, czy wszystkich innych tych momentach, kiedy Jezus ukazuje się nam jako król czy pan, który kieruje swoimi sługami.
No to powiedzmy, że historia pokazuje, ci, którzy uwierzyli w tę pokusę władzy, zawsze ich koniec był tragiczny.
Oczywiście.
No i to też działo się również bardzo często z wielką krzywdą dla setek tysięcy ludzi, prawda?
Tutaj moglibyśmy piękne jakieś przykłady, i to właściwie jest jeden wielki tragiczny przykład wszystkich królów izraelskich Starego Testamentu, bo właściwie monarchia, ten cały okres 500 lat właściwie, jaki tam mamy do dyspozycji, to jest jedna wielka tragedia i takie staczanie się narodu i wybranego, który sam chciał króla, właśnie na sposób taki, jaki dziś podpowiada szatan, jak inne narody, czyli no bez Boga, tak to nazwijmy krótko. I ostrzeżenie już zaraz na początku daje Samuel, potem po równi pochyłej ta monarchia stacza się aż do czasu niebytu, czyli niewoli, upadku najpierw jednej, potem drugiej monarchii. I tutaj jakby dla Izraelity, który słuchał tych słów, to było bardzo jasne przesłanie, bo to kojarzyło się z monarchią, a jednocześnie czyli z czasem tragicznym, z czasem upadku. Jeżeli człowiek tym się zachłyśnie, ciśnie, no to właśnie doprowadzi się często do tragedii, do tyranii, którą też w czasach Jezusa ludzie bardzo mocno doświadczyli, bo choćby tyrania Heroda, która prowadziła do wielkich zbrodni, to był właśnie taki czas przełomowy i ludzie mieli tego świadomość. I z tej pokusy my musimy się bardzo mocno wyzwalać i po prostu brać ją mocno pod uwagę, bo nikt nie jest od niej wolny i Chrystus podpowiada, jak to czynić, ale musimy zwracać uwagę, że ta pokusa nam wszystkim zagraża.
Dodajmy, że wolność od tej pokusy pokazali najpiękniej męczennicy.
Oczywiście.
Święty
tak
Maksymilian Maria Kolbe,
chociażby,
prawda, ci SS-mani, czyż nie wie, że ja mam władzę skazać cię na śmierć, a on przychodzi i mówi, ja chcę iść, tak. Proszę bardzo, jestem wolny.
Tutaj przepiękny, podobny przykład jest księdza Frelichowskiego, naszego patrona tu w diecezji, kiedy też przecież miał okazję, on nie musiał umrzeć. Wiadomo było i gdyby myślał po ludzku, a przecież był młodym człowiekiem, młodym kapłanem, przed nim już wiedział, że te wojska wyzwoleńcze są tuż, a jednak poszedł do ludzi, którzy byli chorzy na tyfus i świadomie, bo wiedział, że o inne królestwo walczy, że to królestwo nawet i potem może i splendory i jakieś zaszczyty nawet kościelne, to nie było to, czego on pragnął, bo zrozumiał dobrze, że tak naprawdę królestwo Boże nie jest stąd, że człowiek zbawia się tak naprawdę nie dlatego, że jemu służą, tylko że służy po prostu innym. To jest ta recepta, no, o której dzisiaj tutaj Chrystus podpowiada.
No i ta ostatnia pokusa,
tak.
Postawił go na szczycie świątyni i powiedział mu, no rzuć się w dół, bo przecież Pan Bóg tak napisał,
tak.
Czyli manipulowanie samym Bożym słowem.
Tak, samym Bożym. Tu jest też taka oczywiście interpretacja z tradycji żydowskiej, która mówiła, że Mesjasz przyjdzie w spektakularnym znaku, a więc przychodząc z nieba w jakiejś ognistej kuli, na jakimś ognistym rydwanie i objawi swoją nadprzyrodzoną moc, a więc to rzucenie się w dół mogłoby do tego jakby nawiązywać, bo właśnie tym znakiem jakby Jezus zainaugurował swoje posłannictwo, ale to jest też właśnie jakby ciągle nawiązywanie tylko do tego politycznego, spektakularnego wymiaru. A mesjanizm Chrystusa jest bez spektaklu po prostu. Jezus nie chce żadnego spektakularnego mesjanizmu. To ma być właśnie ciche, pokorne spełnianie woli Bożej. No i no właśnie tak jak tu ojciec podkreśla, bardzo dobrze, to jest właśnie to branie Boga do trzech rzeczy. Albo ja bym nawet powiedział w dzisiejszych czasach i też to tak interpretujemy, gdzie przy jakichś analizach egzegetycznych tego tekstu, to jest po prostu, no właśnie, stawianie siebie w miejscu Boga. Ja jestem, Bóg to jest tylko mój sługa. Jak mi jest potrzebny, to ja go tutaj gdzieś sprowadzę i wykorzystam, ale tak naprawdę to ja jestem Bogiem. Ja ustalam rzeczywistość. A tak nie jest. I to chce tutaj Chrystus powiedzieć. Pamiętaj, że twoje życie, jak on powiedział do apostołów, nawet wszystkie włosy są na waszej głowie policzone. To już Bóg zna. Natomiast jak będziesz robił inaczej, to się przeliczysz po prostu. To nie możesz wykorzystać. Bóg jest Panem. To co powiedział dzisiaj święty Paweł. I to musimy tutaj uznać właśnie w tej pokusie. Ustami swoimi masz wyznać, że Chrystus jest Panem. Jeżeli to wyznasz, to nigdy się nie ośmielisz brać Boga do takich eksperymentów, jakie tutaj proponuje dzisiaj szatan.
No i dopowiedzmy, że dzisiaj szczególnie tak ten początek XXI wieku charakteryzuje się też tym, że wielu próbuje jakoś po swojemu pisać Ewangelię, tak. Biblię. Powstają jakieś tam sensacyjne powieści,
oczywiście.
Jakieś zbiór jakichś tam fragmentów, strzępów, wróż, tak. Nie wiadomo czego. To jest chyba też właśnie ta pokusa, tak. Przekazywania zwykłym ludziom jakiejś takiej papki, nie wiadomo właściwie w jakim celu, a chyba tak cel jest jeden, żeby przekonać się, że to jest droga do katastrofy.
Pewnego zmącenia i teraz zobaczmy, że taka pokusa postawienia się i do tego prowadzą tego typu dzieła, to odkopywanie różnych jakichś apokryfów i różnych właśnie sensacyjnych takich opowiadań czy treści, które dawno, już w tradycji ojców najczęściej zostały dawno skomentowane i nie były już wtedy niczym sensacyjnym dzisiaj po wiekach. I to jest też właśnie obraz naszego czasu. Dlatego się to bierze, bo my jesteśmy niestety ludźmi, jak to nawet dzisiaj gdzieś tam usłyszałem, ludźmi raczej kultury obrazkowej. Bardzo trudno nam się przebić właśnie do treści, do książki, do literatury, do Ewangelii, do treści pisanej. Dlatego też łatwo wierzymy w takie sensacyjne sprawy i spektakularny obraz, tak jak, jaki proponujecie, szatan lepiej by do nas przemawiał niż właśnie spotkanie z żywym słowem, to zauważmy, że no, ta pokusa jest bardzo niebezpieczna, bo stawianie się w miejscu Pana Boga owocuje strasznymi konsekwencjami. To my wiemy, czym dzisiaj, co się dzisiaj dzieje. Eksperymenty na ludziach, próba jakiejś zmiany niektórych odwiecznych zasad funkcjonowania świata, życia ludzkiego. To jest właśnie też postawienie się nad życiem ludzkim wyżej niż Pan Bóg i decydowanie o tym, kto ma żyć, kto ma egzystować, kto jak ma egzystować, kto ma ile posiadać. To jest otwarcie furtki przy tej pokusie trzeciej, którą dzisiaj tu proponuję. Szatan ma niesamowite konsekwencje i niesamowite znaczenie, byśmy powiedzieli. Dlatego na tę trzecią pokusę, dobrze ją interpretując, tutaj wielorako oczywiście pod wieloma kątami, jest bardzo istotne. I też warto sobie ten czas Wielkiego Postu tak zaplanować, żeby troszeczkę nad tym pomyśleć, czy ja czasami też już w niektórych sytuacjach może mojego życia gdzieś tam tak jakoś troszeczkę wyżej niż Pan Bóg nie stoję i za Pana Boga nie próbuję jakby przejąć autorytetu nad tym światem.
Księże Tomaszu, a zatem zachęcamy wszystkich słuchaczy do owocnego przeżywania pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Po pierwsze owocnego, po pierwsze przez to głębokie obcowanie z Bożym Słowem.
Słowem, tak jest.
Dziękuję serdecznie za wizytę w naszym studio, za te refleksje.
I też ojcu bardzo dziękuję za owocną dyskusję, bo powiem szczerze, taki program jest chyba pierwszy raz tutaj w mojej karierze, że tak żeśmy sobie tutaj żywo dyskutowali. Ja myślę, że też owocnie, bo dzięki temu wspólnie jakoś wymieniamy myśli, to też potem chyba lepiej trafia do innych i wszystkim słuchaczom. Życzę owocnego przeżywania Wielkiego Postu ojcu także, żeby dobre postanowienia, jakie teraz podejmujemy, zaowocowały naprawdę głęboką przemianą w nas i byśmy się potem właśnie umieli mężnie, z pokorą także, ufając Bogu, przeciwstawiać różnym pokusom, które czy teraz, czy w przyszłości na nas spadną i nigdy nie odstąpili od tego właśnie wyznania, że Panem jedynym w naszym życiu jest Chrystus.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję również. Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, naszym gościem był rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, ksiądz dr Tomasz Tułodziecki.